Dzień dobry, witam pana.
Witam państwa, witam pana redaktora.
Pana stanowisko to również efekt konstytucji dla biznesu. Zacznijmy od rzeczy przyjemnych.
Tak, jak najbardziej. Rok temu powstało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców z siedzibą główną w Warszawie. I można powiedzieć, że zakończył się etap tworzenia placówek w Polsce, placówek terenowych. Przez ten rok to trwało i Białystok jednym z niewielu, za chwilę zdradzę, miast, w których powstało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Do tego jest Gdańsk, Poznań i Kraków. No myślę, że jak na Białystok jest to istotne wyróżnienie. Sądzę, że rządzący politycy dostrzegają znaczenie Białegostoku. Być może również ze względu na sąsiedztwo z Białorusią, bliskość Rosji. Ale też na pewno jest to efekt uznania dla i może powagi pracy niektórych parlamentarzystów, którzy włożyli swój wkład na to, że do tego, by to biuro w Białymstoku powstało.
Czy już są sprawy zgłaszane przez przedsiębiorców?
Tak, tak. To sprawy, jak tylko ruszyło biuro w Warszawie, to szybko te sprawy zaczęły wpływać. Zanim otworzyliśmy biuro w Białymstoku, co miało miejsce 7 maja, to już sprawy trafiały jakby z naszego terenu i
czego dotyczy?
I biuro miało bardzo różnych zagadnień.
Przykładowo?
Oczywiście dominują sprawy dotyczące spraw podatkowych, spraw skarbowych.
A konstytucja miała normować, cywilizować stosunki pomiędzy fiskusem a przedsiębiorcami, no i od tego, którzy czuli się do tej pory gdzieś tam w narożniku.
No i od tego jest instytucja Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, żeby tego cywilizowania
dopilnować.
Dokładnie. No nie jest łatwo szybko zmienić mentalność pracowników administracji publicznej, zwłaszcza o pewnym określonym profilu, że tak powiem fiskalnym, szczególnie kontrolnym, że tak to określę.
No i my musimy też... przychodzi, to musi coś znaleźć. Tak? No, czasami jest nadgorliwy.
No niestety, tak to jest. I też chodzi o to, żebyśmy my jako biuro rzecznika, jako pracownicy biura rzecznika małych i średnich przedsiębiorców potrafili i wyłapywali te przypadki, w których wyraźnie interes przedsiębiorcy jest naruszany. Od tego w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców do tego służą określone kompetencje przyznane rzecznikowi.
Ale konstytucja dla biznesu nie jest przepisem na miarę słynnej ustawy Wilczka, która wprowadzała tylko trzy koncesje i wszystko, co nie zakazane, było dozwolone. Jak to teraz będzie?
To jest jedna z zasad, która w konstytucji biznesu obowiązuje. Natomiast, żeby powiedzieć, w kontekście tego punktu odniesienia, żeby powiedzieć, czym jest konstytucja do biznesu, to trzeba powiedzieć tak, że przede wszystkim konstytucja biznesu to jest prawo przedsiębiorców, które no, jak zwykle konstytucja jest dość generalnym aktem. Konsekwencją prawa przedsiębiorców jest uchwalenie ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, która to ustawa właśnie wprowadza rzecznika i urząd rzecznika i wyposaża w określone kompetencje. Natomiast no, musimy powiedzieć sobie tyle, że jest szereg przeróżnych ustaw z przeróżnych dziedzin prawa, które regulują szczegółowo funkcjonowanie dziedzin branż gospodarki i przemysłu, małych, średnich przedsiębiorców, życia małych i średnich przedsiębiorców również. No i my jako Urząd Rzecznika możemy i musimy mieścić się w ramach, które nam nakreśla konstytucja, czyli zbiór aktów, przede wszystkim prawo przedsiębiorców i ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Prawo przedsiębiorców jest takim aktem generalnym, w którym określają się, zawarte są ramy, tak? Właśnie tak jak pan powiedział, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Można powiedzieć, że ten postulat był formułowany zanim konstytucja biznesu powstała. Natomiast mamy rangę podniesioną.
Przećwiczyliśmy bardzo doświadczalnie obowiązywanie owego przepisu, co nie jest zakazane, jest dozwolone i wyszło to na dobre polskie polskiej gospodarce i przedsiębiorcom.
No, dlatego trzeba wrócić do dobrych zwyczajów i tą zasadę wdrażać, pokazywać jej istnienie, ponieważ no, administracja, poniekąd biurokracja jakby nieskora jest, by to dostrzegać. No, też jest znana zasada zarówno, że najpierw wynikająca z prawa karnego, teraz przeniesiona do prawa fiskalnego, czy też może podatkowego, że wątpliwości trzeba rozstrzygać na korzyść. W prawie karnym oskarżonego, w prawie podatkowym podatnika, prawda? Przez długi czas ta zasada nie miała wprost uregulowania w przepisach, natomiast teraz od tam bodaj roku znalazła się w ordynacji podatkowej. Niby jakby istniała ta świadomość istnienia tej zasady, bo ona była wyinterpretowana z ogólnych zasad prawa podatkowego. Natomiast teraz jest wprost wprowadzona w ramy ustawy i my tym bardziej mamy teraz możliwość uprawnienia, żeby tego pilnować. Oczywiście chodzi o to, żeby też zmieniła się pewnego rodzaju świadomość, mentalność urzędników, również w zakresie orzecznictwa sądowego, że ta zasada powinna być realnie stosowana, żeby te wątpliwości dostrzegać i jeżeli już zostaną dostrzeżone, rozstrzygać na korzyść.
Tym bardziej, że nasze przepisy podatkowe, ustawa o VAT-ie jest bardzo skomplikowana i trzeba się mocno orientować i rozglądać dookoła, żeby komuś czy na jakiś przepis nie nadepnąć.
Bardzo często przedsiębiorcy stąpają po bardzo cienkiej linie, dlatego że...
W grząskim gruncie,
to prawda, dlatego że często wolą, a przez to często wolą wręcz zapłacić więcej, niż narażać się na ewentualne nieprzyjemności. Ale też trzeba powiedzieć, że są i tacy przedsiębiorcy, którzy
nadużywają,
może
tak?
Nawet nie nadużywają, ale mają świadomość podejmowanego ryzyka w kontekście niepewności przepisów prawa i stosują taką interpretację, która jest bardziej im wygodna. Natomiast są i tacy, którzy wyraźnie nadużywają tego prawa. Ja chciałbym powiedzieć, bo jakby też rzecznik, instytucja rzecznika jest takim podmiotem, który stworzył, czy rzecznik stworzył Radę Przedsiębiorców, która służy temu, by organizacje przedsiębiorców mogły przy rzeczniku też formułować swoje postulaty, zgłaszać oczekiwania, pomysły. I tak też się dzieje. Myślę, że takim bardzo mocnym akcentem w funkcjonowaniu biura rzecznika i rzecznika małych i średnich przedsiębiorców była ostatnia Rada Przedsiębiorców, na której został zaoferowany pomysł dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.
Sprawa dyskusyjna, mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy.
Natomiast poparta bardzo poważnymi badaniami, przemyśleniami.
Być może, ale później... Sam pan czyta wiele takich informacji w prasie, czy artyści wybitni i tak dalej, którzy przez całe życie dużo zarabiali, a na końcu pokazują kwit z ZUS-u, że mają małą emeryturę. Coś za coś.
Znaczy, ja myślę, że jednak w gronie przedsiębiorców chyba jest jednak dużo większa odpowiedzialność w zakresie tego, co robią, jak prowadzą swoje biznesy, zatrudniają ludzi, są odpowiedzialni za rodziny, trzeba powiedzieć, tak? I to zupełnie nie pasuje do tego, dlatego że przedsiębiorcy bardzo często na tym początkowym swoim etapie przedsiębiorczości, wchodzenia do biznesu, mają bardzo poważną barierę wejścia. 1350 zł składek ubezpieczenia społecznego.
Gdyby tej bariery nie było, czy mają zyski, czy nie.
I niezależnie, czy mają zyski, czy nie. Po prostu tyle trzeba płacić, tak jest ustalone. Dlatego gdyby mogli nie płacić, jestem przekonany, że dużo więcej czy startupów, czy nie startupów, zwykłych biznesów miałoby rację zafunkcjonowania w przestrzeni, do rozwijania się, wpływania pozytywnie na życie gospodarcze, społeczne. W końcu przedsiębiorcy to sól ziemi, tak jak mówią politycy
wszelkich. Podlaskiej.
Także ziemi podlaskiej.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Politycy. Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie.